Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Duży to jest truizm, ale od niego zacznę. Czas szybko leci i faktycznie zbliżamy się do końca roku. Wojna na Ukrainie wybuchła 24 lutego. Cykl podwyżek stóp procentowych był błyskawiczny w Polsce i bardzo, bardzo mocny i odczuwalny. A rynki zaliczyły solidne dołki i na koniec roku zdążyły nawet nieco odbić. Jednak czy to koniec Bessy? Czy będzie lepiej? Tego nigdy nie dowiemy się tu i teraz. To zrozumiemy dopiero po czasie. Na koniec roku kilka refleksji z tegorocznej Bessy. Co było w tej Bessie istotne, a co niekoniecznie? Jak to się ma do nadchodzącego przyszłego roku? I wreszcie co z tym zrobić? Jak przygotować siebie i portfel na to, co przyniesie przyszłość? Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Na starcie przepraszam za jakość głosu, ale niestety niewiele mi zabrakło do końcówki roku, żeby uchować się bez przeziębienia i nagrywam dla Was lekko sponiewierany, ale czym jest lekkie przeziębienie wobec Bessy, która przeczołgała niejeden portfel w tym roku? No i nadal nie wiemy, czy to jest koniec, czy może dopiero na przykład środek całego tego zamieszania. Wracając do samego początku roku, 24 lutego wybucha wojna. Chociaż oczywiście wcześniej, już nawet po tych szczytach 2021, część rynków zaczyna się gdzieś tam osuwać. Nadchodziło to, co w jakimś stopniu może i było nieuniknione, ale wojna dorzuciła nam do pieca kolejne czynniki, kilka rzeczy przyspieszyła, kilka rzeczy uwydatniła. No bo po latach niskiego kosztu pieniądza, bardzo niskiego kosztu pieniądza, bo momentami wręcz zerowych stóp procentowych, no i jeszcze dodatkowo obrzucania nas pieniędzmi w ramach walki z pandemią, wszyscy pamiętamy, już nie mówię tutaj o polskich warunkach, ale chociażby o tych czekach, które najpierw wysyłał do domów Donald Trump, a później wysyłał do domów Joe Biden, więc tutaj absolutnie bez zmian ta polityka. To oczywiście były czynniki mocno proinflacyjne, no i owa inflacja zrobiła się naprawdę duża, zaczęła nam wszystkim trochę ciążyć. A jak jest inflacja, są oczekiwania, że stopy procentowe muszą iść w górę. Trzeba nieco schłodzić gospodarkę. Absolutna podstawa, wręcz podręcznikowa, więc czemu mielibyśmy być zdziwieni? Tyle tylko, że zanim na dobre zaczął się ten proces, wojna spowodowała istotną eskalację wielu zjawisk. I chociaż dzisiaj na część z tych zjawisk patrzymy już z mniejszymi emocjami, niestety przyzwyczajamy się do wszystkiego, to jednak wpływ na rynki kapitałowe w tym roku został z nami do teraz. A w przypadku naszym, polskich inwestorów, może zostać z nami nawet na lata. Przykładowo, wybuch wojny spowodował zawirowania na rynku energii. Ogromny skok wielu cen, ropy, surowców, gazu. Doszły roszady na rynku międzynarodowym, embargo na różne towary z Rosji. No bo skoro z Rosji wiele krajów już nie może ropy kupić, czy nie chce ropy kupić, no ale jak spojrzymy wstecz znowu o kilka miesięcy, to się okazało, że Indie były zachwycone tańszą ropą. Chiny też chętnie coś kupiły. Kuba, kilka mniejszych krajów chętnie podreperowało swoje zapasy ropy, przy okazji pomagając w tym Rosji. I tu już pierwsza cenna lekcja, jeśli chodzi o tegoroczną Bessę i to, co się wydarzyło na świecie. Świat jest dużo większy niż tylko i wyłącznie nasz kontynent i tylko obręb Unii Europejskiej, która jest nam naturalnie najbliższa. I teraz pewien paradoks. Brak gazu, brak zapasów węgla, problem z dostępnością części surowców. Nadal zresztą trzymamy kciuki za relatywnie ciepłą zimę, patrząc zarówno na front na Ukrainie, jak i po prostu na część Europy, która wojny nie ma, ale różnie to bywa z tymi zapasami poszczególnego surowca. No ale spójrzmy, gdzie dzisiaj oczywiście są ceny ropy. To są ceny sprzed wojny, bo po co komu ropa, gdy z kolei zbliża się recesja. To, co często powtarzam i chyba wszyscy zajmujący się giełdą znają doskonale, że rynki wyprzedzają to, co się dzieje w realnej gospodarce, no i naturalnie dyskontują to w cenach, no bo kiedy my, inwestorzy, widzimy wiele miesięcy bez strachu, spadków cen, to w gospodarce wcale jeszcze wtedy tak źle nie jest. Wychodzę dosłownie w centrum miasta, przedświąteczne zakupy pełną parą, szalone wydatki. No, od przyszłego roku będziemy oszczędzać. Teraz nie ma co, jeszcze te jedne święta sobie zaszalejemy. I zapewne, gdy w gospodarce pojawią się pierwsze solidne problemy, to rynki finansowe nie będą już tak strasznie wyglądać. Tak to z reguły się układało. Na przykład, gdy w 2009 roku Bessa w USA dobiegała końca, tam dokładnie był luty, ten pierwszy kwartał 2009 to był ten dołek dołków po tym strasznie silnym, ciężkim kryzysie upadku Lehman Brothers, no to wtedy amerykańska gospodarka potrzebowała jeszcze dobrych kilku kwartałów, żeby stanąć solidnie na nogi. Rynek kapitałowy jest po prostu szybszy i to pewna przewaga ludzi zajmujących się inwestowaniem. Pytanie, czy ją dostrzegamy? My już wiemy, że idzie trudny czas dla gospodarki, bo jesteśmy po wielu miesiącach Bessy. A co jeszcze z tej Bessy zapamiętamy? To trochę zależy, czy to jest nasza pierwsza Bessa, czy kolejna, bo mi na przykład się wydaje, że te akurat znoszę dużo lepiej niż poprzednie, bo też wydaje mi się nieco bardziej logiczna. Rosną stopy procentowe, trudniej pozyskać tani kapitał, oczywiście patrzę na te spółki growth, nadmuchane do granic wytrzymałości, czyli te wzrostowe spółki będą mieć najbardziej pod górę, bo są to ryzykowne inwestycje. Widzę rynek kryptowalut, który ma bardzo mocno pod górę, bo znowu nie ma łatwego, taniego pieniądza. Widzę, jak docenia się spółki stabilne i silne. Ostatnio chciałem kupić do portfela jeszcze akcje McDonald's, a tam takie poziomy cenowe, no że generalnie to jest jedna z tych spółek definitywnie w tym kryzysie cenionych przez inwestorów. Ocenia się cash flow, ocenia się niskie zadłużenie, docenia się mocno to, że spółka regularnie zarabia, a nie obiecuje, że regularnie będzie zarabiać, jak już świat zawojuje. Patrzymy na to, czy firma fundamentalnie faktycznie przynosi te zyski kwartał do kwartału. I jeśli kroczymy dalej takim szlakiem logiki, to też wiemy, że polski rynek od lutego stał się dużo bardziej ryzykowny dla zagranicznego inwestora. I to z tej Bessy my akurat zapamiętamy na bardzo długo. No bo zobaczmy, dostaliśmy bardzo silne ryzyko geopolityczne. Konflikt zbrojny jest dosłownie obok nas, a ostatnie dwie zbłąkane rakiety no były tego doskonałym obrazem. Rynki zagraniczne po 2022 widzą w nas rejon wysokiego ryzyka. I lekceważenie tego we własnym portfelu, tej cennej lekcji z tego roku, moim zdaniem jest proszeniem się o kłopoty, żeby nie powiedzieć szaleństwem. Złoto osłabił się bardzo mocno, portfele wyrażone w dolarach czy euro niejedną strategię inwestycyjną dosłownie uratowały i to też jest bardzo cenna lekcja z tego roku Bessy. Tak zwany home bias dla polskiego inwestora w tych naszych aktualnych warunkach rynkowych jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczny. No i Bessa miała jeszcze w tym roku element interwencjonizmu państwa, ale to trochę zaburza nam logiczne patrzenie na pewne zjawiska, no bo skoro, zobaczmy, wojna, inflacja, wyższe koszty energii, no to co się dzieje? No jest wyższy koszt taki społeczny tych problemów. No a tam dzielny kapitan państwo, który musi nas uratować. I zobaczmy, co się dzieje. Uruchamia się ten mechanizm wyborczy paskudny, czyli politycy w takich chwilach czują taki wiatr w żaglach. Szczególnie, gdy mają dostęp do długu i wiele problemów mogą rozwiązać po prostu na kredyt, ci następni będą się martwić. Tylko problem polega na tym, że najczęściej jest to łagodzenie objawów, a kompletnie nie jest to leczenie problemów. I przykładów znalazłoby się pewnie sporo. Branża energetyczna, dopłaty do węgla z tego roku. Problem energetyki sam w sobie dalej nierozwiązany. Nawet nie wiem, czy dobrze zaadresowany, szczerze powiem. No ale będą pieniądze na węgiel, nawet jeśli samego węgla nie będzie. Jednak moim ulubionym przykładem z tego roku, to mi zostanie na lata, zawsze będę pamiętał, co jest w ogóle możliwe technicznie na rynku, to pokazuje, jak nieobliczalny bywa rynek. To będą wakacje kredytowe. Zresztą jest nawet dedykowany odcinek o tych wakacjach kredytowych, będziemy jeszcze do niego wracać w przyszłym roku, bo może wreszcie pojawią się jakieś badania, na co my te pieniądze wydaliśmy. Czy my ponadpłacaliśmy te kredyty? Czy może my jednak wybraliśmy to okienko hulaj dusza, może dadzą nam więcej w przyszłym roku? Zobaczymy. Wydawałoby się, że banki są taką sensowną opcją do portfela przy podnoszonych stopach procentowych, prawda? Znowu podręcznikowa wiedza. A nagle ten sektor dostaje potężny cios, bo sam pomysł wakacji kredytowych, tak jak rozumiem ten społeczny aspekt, że ojejku, będą płacić duże raty, tylko że on jest ekonomicznie nieracjonalny, bo jest proinflacyjny w sytuacji, gdzie mamy wysoką inflację i działający przeciwnie do działań Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego, który no, z niespecjalnymi efektami, ale jego głównym zadaniem jest zdusić tę inflację. I te wyższe stopy procentowe to jest to naturalnie najważniejsze narzędzie, żeby to zrobić. Banki miały zarabiać dużo na odsetkach, ale nie zarobią, no bo wakacje. Energetyka powinna zarabiać majątek na wyższych stawkach, ale to też nie jest takie proste społeczne. No i spółki węglowe muszą w pierwszej kolejności zadbać nie o inwestorów, tylko pracowników, więc będzie raczej więcej dopłat, premii i pensji. Ale problem węgla pozostał. A inwestorzy, kogo to w ogóle obchodzi? No i ciężki temat nam się zrobił. I dorzućmy jeszcze do tego fakt, który też bardzo można uwypuklić po tym roku, że nasi polscy politycy po prostu się na rynkach nie znają. Nie mają wielkiego problemu, żeby powiedzieć w środku sesji giełdowej, że coś wprowadzą na rynku. No, z tego roku też do historii przejdzie kilka tweetów ministra Sasina, który po prostu wspomniał o pomyśle na ustawę o zyskach nadzwyczajnych. No tyle tylko, że ta komunikacja w takiej sytuacji na rynku kapitałowym jest bardzo, bardzo ryzykowna na wielu poziomach. Jest projekt ustawy, ale nikt z Was go nie przeczyta. No taki komunikat dostał inwestor i to wywołało no, gigantyczną zmienność. Z tej bessy po prostu zapamiętam, że polska giełda ma ten dodatkowy czynnik. W ekstremalnych momentach po prostu są to nasi politycy trochę nieogarnięci, którzy dolewają oliwy do ognia. Ale oczywiście tam, gdzie jest dużo negatywnych emocji, tam bardzo łatwo o przesilenie. Mi się wydaje, że można było zaobserwować w krótkim terminie taką zasadę fryzjera. To jest to, co fryzjer mówi, kupuj akcję, znaczy, że trzeba uciekać. Tylko to trochę działa w dwie strony. Czyli pesymizm na rynku, który sugeruje nam dołek, kiedy go zobaczymy, kiedy jest on wszechobecny, wszechogarniający. I jeśli dosłownie cała branża mówi, że to jest dosłownie koniec polskiego rynku, to wydaje mi się, że to jest taki sygnał, że zbliżamy się do lokalnego przesilenia. I tak akurat w 2022 się dosyć dobrze stało. WIG20 zaliczał swoje minima właśnie między innymi po tych politycznych perturbacjach. I jakbyśmy spojrzeli chociażby na finansowego Twittera i przejrzeli wiele profili, które na co dzień się udzielają o giełdzie, no to mielibyśmy taki trochę obraz nędzy i rozpaczy, czyli część inwestorów już porzuciła dosłownie polskie akcje, niektórzy szukali na siłę zagranicznych alternatyw, inni przeklinali polski rynek, polityków, nawet chyba symboliczne znicze już stawiano i abstrahując od samej merytoryki dyskusji, której oczywiście też tam nie brakowało, no mieliśmy właśnie wtedy lokalne przesilenie. Gdy tych emocji negatywnych zebrało się za dużo, było to idealne miejsce na dosyć silne i dynamiczne odbicie. Jakbyśmy spojrzeli generalnie w statystyki polskiej giełdy, to mało takich odbić w historii WIG20 było. Ciężko trochę o tym zjawisku mówić w skali całego kraju, no bo w ogóle o tej bessie w masowych mediach się za bardzo nie mówi i to jest bardzo smutny wniosek. Podczas gdy na dojrzałych rynkach prawie każdego dnia słyszymy w ogóle o tym, że jest coś takiego jak rynek kapitałowy i co się na nim dzieje, no u nas giełda właściwie już się do mainstreamu nie przebija. I rynkowo to jest bardzo, bardzo zła wiadomość, no bo kto ma ten popyt inwestycyjny robić, skoro zainteresowanie samą giełdą robi się tak małe z perspektywy szerokiej publiczności, tego dużego grona odbiorców. Podsumujmy to sobie, żeby zrozumieć tak jakby strukturalne problemy polskiego rynku. Zagraniczni inwestorzy widzą problem wysokiego ryzyka. Mogą widzieć najniższe wyceny w historii, bo z ich perspektywy dolara, no to niektóre akcje są prawie jak za darmo. Ale mamy tę Rosję obok. Drobni inwestorzy mają pod górę i rynek wcale ich znacząco nie przyciąga tak jak powinien. To może rynek funduszy, no ale jakich? Bo te emerytalne, powiedziałbym, sprzedają więcej niż kupują, bo aktywa PPK są jeszcze relatywnie małe, brakuje tam ludzi, jest duże zniechęcenie wyraźnie zaserwowane nam przez polityków i nie ma co tłumaczyć, jak cudowny jest to instrument inwestycyjny, gdy z tyłu głowy mamy, że zaraz ktoś nam go popsuje, no bo na to nie ma argumentów. Jeśli nie mamy zaufania do państwa, no to na to argumenty logiczne, liczbowe, procentowe i tak dalej, no zaufanie buduje się latami, to nie tak działa. Jeśli z kolei sięgamy po tych największych, którzy mają naprawdę dużo akcji, to mamy oczywiście OFE. I tam, przez wielu zapomniane, ale te akcje są nastawione głównie na podaż. Pamiętajcie, że jest tak zwany suwak OFE. To jest ten mechanizm, który przesuwa na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego pozycję akcyjną na obligacyjną. Żeby nic tak naprawdę złego się nie stało na tych ostatnich latach, tej ostatniej prostej do emerytury. I wtedy co się dzieje? Wtedy ten fundusz OFE, on musi pozbyć się akcji. Czyli to oznacza, że z roku na rok przesuwa się coraz więcej ludzi, bo społeczeństwo się starzeje i coraz więcej OFE musi sprzedawać. Nawet jeśli rynkowo OFE miałoby wenę, żeby kupować. Więc to generalnie, jak się podsumuje w 2022 roku, to nie napawa optymizmem. I mam oczywiście z tyłu głowy, że sytuacja może wyglądać analogicznie do ostatniej dekady. Czyli na przykład świat wychodzi z Bessy, a Polska utknie w konsolidacji. Bo my do Hossy to potrzebujemy potężnego impulsu, takiego jakim chociażby były pieniądze w czasie pandemii. Dużo taniego pieniądza, pieniądza wrzuconego na rynek, nawet czysto spekulacyjnego, ale pieniądza. Więc mój wniosek jest bardzo prosty. Trzeba dywersyfikować geograficznie i walutowo, jeśli budujemy portfel długoterminowy. Boję się trochę o tę stronę popytową, bo jeśli nie jest to inwestor indywidualny, jeśli nie są to fundusze i jeśli w tym momencie nie jest to inwestor zagraniczny, to musimy czekać, aż zmienią się warunki, żeby jakiś popytowy impuls się pojawił. Na ten moment go po prostu nie widać. Ja wiem, że z reguły go zobaczymy, jak już będzie po, no ale sami rozumiecie, no te trzy elementy, o których teraz powiedziałem, one wszystkie mają żółte światło albo czerwone światło na polski rynek, a to jest niepokojące. Ja rozumiem, że ktoś się specjalizuje na przykład w polskich akcjach czy obligacjach korporacyjnych i super, ale dobrze by było, żeby w takim portfelu pojawił się na przykład ETF na MSCI, czyli cały świat, albo może chociaż ten S&P 500, bo jak okaże się, że świat nam odjeżdża z peronu, mówiąc giełdową nomenklaturą, a my znowu będziemy długo na tym peronie stać, no to znowu będzie problem. Ten sam, który już przerabialiśmy w ostatniej dekadzie. I myślę, że do wielu osób to dotarło w 2022, no bo chociażby jest coraz większe zainteresowanie usługami kont maklerskich z wyjściem na świat. Ja w tym roku dostałem niesamowicie dużo zapytań o akcje bez prowizji w XTB, oczywiście zagraniczne, o Lynx Broker z ich nową platformą, czy o Saxo Bank, który w ogóle zmienił całą ofertę dla polskiego rynku, no i wygląda faktycznie dużo, dużo lepiej i ciekawiej, więc generalnie działo się, ale nadal w skali całego kraju za mało. Bessa to jest czas na zakupy, ale to jest też czas na edukację, bo z długoterminowej perspektywy wiele osób zaczyna się uczyć w czasie Hossy, no i dobrze się czuje z taką nauką, bo ma takie złudzenie. No ma, może mówmy my, bo ja też przecież tak robiłem swego czasu. Uczymy się, dobrze nam wychodzi, bo jest Hossa i wow. Po co uczyć się więcej? Jest fajny rynek, giełda taka prosta, no już teraz tylko i wyłącznie będę inwestował. I to jest takie mega złudne wrażenie, że jesteśmy coraz lepsi, coraz mądrzejsi, no bo my sobie zakładamy, że my się uczymy, nasze działania sprawiają, że super zarabiamy. Tyle tylko, że w sytuacji, w której na przykład 90% instrumentów rośnie i Hossa jest na bardzo zaawansowanym poziomie, no to nie do końca się tak prosto przekłada, to nie moja edukacja, to nic innego jak rynek. I świetnie to widać na rynku kryptowalut, bo tam z reguły w czasie szalonej hossy rozrasta się do bólu oferta szkoleń, mastermindów, portfeli, a jak zaczynają się spadki, to nie ma mądrego, bo wszystko leci jak szalone, bo na młodym rynku kryptowalutowym dosłownie wszystko jest ze sobą skorelowane. Więc jak jest Bessa, to na wszystkim. I to właśnie Bessa jest tym lepszym logicznie czasem do nauki, z tym szerszym spojrzeniem na rynek, z tym budowaniem fundamentów nie tyle w portfelu, co w naszej głowie. Tu przychodzi mi do głowy, nie będę wam tutaj mówił o jakichś szkoleniach, jakie tu można by zacząć i tak dalej, absolutnie nie, ale zbliżają się święta, więc przychodzi mi do głowy przykład książki, którą czytałem już chyba 3 razy i której za pierwszym razem nie zrozumiałem. W sensie wydało mi się, że zrozumiałem, ale nie zrozumiałem. To jest Najważniejsza rzecz Howarda Marksa. Jest tam sporo o Bessie, sporo o cenach zakupu. Dopiero po latach człowiek rozumie, dlaczego to wszystko jest takie super ważne. I szczerze polecam tę książkę, ale zawsze z tą uwagą, że jak zaczynacie dopiero przygodę z giełdą, to może wam się wydać, że ta książka ma takich sporo truizmów, że ten koleś to w ogóle mówi, to takie trochę oczywistości, trochę danych, ale jak już spędziliście trochę czasu na rynku i to jest wasza kolejna Bessa, to Howard Marks totalnie przemawia do tego, co teraz pewnie czujecie. To jest naprawdę dobra lektura na Bessa. No i oczywiście wiecie, że nie ma co prognozować, to jest po prostu głupie, mamy jakieś swoje scenariusze, ale położenie wszystkich pieniędzy na to, że nam się wydaje, że to jest zły patent. Ja osobiście patrzę na przyszły rok z nadzieją, że Bessa może już się skończy, ale wcale to nie oznacza, że nagle zaczniemy znowu zarabiać i będzie to fał, że wszystko się zazieleni. Równie dobrze, jak wspomniałem, długa konsolidacja albo problemy różnych sektorów pojedynczych, może być taki oczywiście scenariusz. Prawdopodobnie problemy gospodarcze przyjdą do tego świata, w którym już wszyscy jesteśmy, a nie tylko inwestorzy. inwestorzy. No i wtedy wszyscy zauważą, że coś jest nie tak, no bo chociażby tarcza antyinflacyjna zejdzie częściowo, zrobi się chłodniej tej zimy, zrobi się drożej. No więc mój na przykład scenariusz jest taki, i absolutnie nie traktujcie tego jako prognozy, to taka luźna myśl, która mi przyświeca, jak zbliżamy się do tego przełamania roku, że coraz częściej ostatnio cieszyliśmy się z tej stabilniejszej inflacji, a w niektórych krajach nawet niższej, ale jak patrzę na nasze konsumpcyjne grudniowe szaleństwo, to wydaje mi się, że w Polsce ten odczyt inflacji po czwartym kwartale dopiero będzie taki mocno istotny i jak zobaczymy dwójkę z przodu, to już się naprawdę przestraszymy i wtedy ta konsumpcja zacznie mocno siadać, no bo my dużo kupujemy, to widać. Część pieniędzy z wakacji kredytowych na pewno poszła na konsumpcję, tylko tego jeszcze nie mamy w danych. Więc od tego splotu wszystkich czynników, który się spotka w koszyku GUS-owskim, zależy jaki będzie ten odczyt. No i jeszcze cały czas z tyłu głowy, wszyscy tu widzą zbliżający się koniec wojny optymistycznie, bo każdy chciałby to widzieć, ale równie dobrze może być jakakolwiek eskalacja czy jakikolwiek problem. Ja mam z tyłu głowy, że ten scenariusz wojenny i uderzenia jeszcze ze strony Białorusi, no tylko potwierdza całą tę moją teorię z poprzednich 20 minut, że koło nas w tym naszym regionie jest taka inwestycyjna czerwona plama, gdzie jest bardzo, bardzo wysokie ryzyko. Bo jeśli Białoruś jeszcze się włączy w tę wojnę aktywnie, no to nagle zobaczcie sobie po prostu na mapie, gdzie my jesteśmy versus wszystkie działania wojskowe. Jeszcze wracając do inflacji, oczywiście dlaczego się tak czepiam tej końcówki roku, bo to nie tylko my jak szalenie kupujemy, ale też firmy uwielbiają podwyższać ceny na przełomie roku. To jest dobry czas, szczególnie ma się jeszcze wtedy na uwadze te rosnące koszty pracy, które wchodzą w przepisach od przyszłego roku. Więc wydaje mi się, że dla wielu przedsiębiorców to będzie czas na podwyżki, dla niektórych firm to będzie czas na być albo nie być i firmy po prostu nie będą mieć litości. Ale najbardziej niepokojące w całej tej beście z inflacją w środku jest to, że tak, z tak dużej inflacji jest bardzo ciężko zejść. Więc załóżmy, że gospodarka upora się z wieloma problemami. Załóżmy, że skończy się wojna na Ukrainie, zacznie się jej odbudowa. A może rynki ruszą na północ jak szalone, bo jak to zwykle bywa w niewyjaśnionych okolicznościach w Rosji, tak mocno będzie się wychylał przez balkon Władimir Putin, że aż wypadnie. No, różne mogą być okoliczności, ale jeśli chodzi o inflację, to inflacja, gdy jest dwucyfrowa bardzo, bardzo długo, to jest znaczący problem nie tylko i wyłącznie dla naszych oszczędności, ale jakby jest problem w narzędziach i jak z niej zejść do jakichś sensownych poziomów. Nie mam akurat tego badania przy sobie, ale to jest bardzo niebezpieczne badanie, że jak za długo się człowiek zaprzyjaźni z inflacją, to później zejście do tej jednocyfrowej jest dużym wyzwaniem, nie mówiąc o tej racjonalnej, więc może być tak, że najbliższych kilka lat my zostaniemy z inflacją, która jest hen daleko od celu inflacyjnego. Nie mówię, że nam 20 znowu przez ileś kwartałów i tak dalej. Nie, no ale jeśli ja bym chciał mieć 3, a będę się cieszył, że mam na przykład 7, to też nie jest komfortowa sytuacja dla moich oszczędności i trochę tego się boję scenariusza, który mam z tyłu głowy, że na przykład świat wychodzi z wysokiej inflacji, a Polska jeszcze z tą wysoką inflacją będzie miała ten gap, będzie musiała dłużej się uporać. No i krótka refleksja osobista na koniec, co ja w ogóle robię z tą Bessą, bo nie mam pojęcia, ile ta jeszcze Bessa potrwa. Mówiłem wam już w kilku odcinkach statystyki 289 dni sesyjnych na Wall Street, ale statystyka to statystyka, różnie to bywa. Ja tylko wiem, że chcę dalej kupować różne akcje, różne ETF-y na długi termin i bez wątpienia nadal będę rozkładał sobie te zakupy, no bo taka jest moja strategia rynkowa. Jest koniec roku, sprawdzam limit IKX na wszelki wypadek, czy uzupełniłem do maksa i znowu wiem, że się powtarzam co roku, ale to jest naprawdę fajny instrument i te limity są już naprawdę imponujące. Jeśli ja mam na samym IKE 17 tysięcy w tym roku, a od stycznia jeszcze 20, kurde, to jest 37 tysięcy złotych, właściwie z miesiąca na miesiąc, to jest niemały temat, jeśli chodzi o zakupy przy aktualnych wycenach, przy długim horyzoncie, przy ewentualnych dywidendach, no i bez podatku od zysków kapitałowych. Co dalej? Dalej przede wszystkim pilnuję swoich finansów osobistych i tego pilnuję bardzo mocno. Swojej własnej inflacji. Upewniam się, że mój biznes dobrze działa, że jest zoptymalizowany, że mam pieniądze, które mogę przesyłać jako te nadwyżki na rachunki maklerskie. No bo jak tam położę, no to już ten dopływ pieniędzy skończy się na inwestycje. Moje zadanie na przełom roku to jest na przykład zbudowanie większych pozycji opartych jeszcze o ETF-y, no bo jednak mimo wszystko ta dominacja tych spółek dywidendowych jest u mnie w portfelu chyba za duża. Prowadziłem ostatnio taki wykład, w którym wygrzebałem trochę statystyk, na przykład portfel statystyczny 60-40, ten najpopularniejszy na świecie akcje, obligacje, ma najgorszy rok od 1931. To jest w ogóle szaleństwo, jak się nad tym zastanowić. No ale kontrariańsko wychodząc z tego założenia, to jest naprawdę ciekawy z mojego punktu widzenia moment, żeby uzupełnić sobie jeszcze te pozycje. Więc może jestem zbyt dużym optymistą, ale aktualna Bessa to jest dla mnie zdecydowanie czas kupowania i relatywnego spokoju, bo trochę pozbyłem się wreszcie myśli, że mi się mocno spieszy. Jest nawet miejsce na ETF, na TBSP, o którym też już Wam mówiłem z myślą o latach. Jest dalsze budowanie portfela dywidendowego z myślą o USA i o Polsce. Jest od czasu do czasu kupowanie Bitcoina, chociaż tu jeszcze patrzę na ten rynek i mam wrażenie, że równie dobrze może się on urwać tak jak całe piętro, dosłownie o kilka tysięcy dolarów, żeby wystraszyć jeszcze tych ostatnich inwestorów. Różne cuda widzieliśmy. Jeśli to się stanie, to będę miał wtedy uśrednioną pozycję, mówiąc wprost, bo ja kupuję na przykład przeceniony mocno amerykański tech, ale znowu z pełną świadomością, że w dołek nie trafię, więc sobie go spokojnie uśredniam. Na przykład Amazon stał się już bardzo dużą spółką w moim portfelu, gdzie do takich dużych spółek nie należał, jak te ceny były bardzo, bardzo wysokie, ale Amazon 50% taniej niż w szczycie hossy, no już do mnie bardziej przemawia. I mam z tyłu głowy też, że prędzej czy później, jak się zakończy wojna, to będzie ta super optymistyczna sesja na każdym indeksie, typu jakieś plus 6, plus 7, euforia, wychodzimy na ulicę i tak dalej, ale to nadal nie rozwiązuje wielu problemów gospodarczych. I znowu impuls, a fundamenty gospodarcze to są dwie różne rzeczy w tej Bessie. I tak jak wojna zaczynała wiele zjawisk, tak kończąca się wojna nie uzdrowi od razu gospodarki. Ona będzie jakimś impulsem i zdejmie kilka rzeczy, zdejmie jakieś ryzyka, ale to tyle. Podsumowując, to był rok spadków na giełdzie. To był rok pokazujący, jak niebezpieczny jest home bias. Pokazujący, że najważniejszy czynnik jest bez zmian i to jest koszt pieniądza. To są stopy procentowe i nic na to nie poradzimy. Reszta to często impulsy, ale fundamentalnie koszt pieniądza bije wszystko na głowę. Bessa ma jeden czynnik bez zmian i można powiedzieć, że musimy zrobić jak najmniej głupot podczas jej trwania, żeby po prostu ją przetrwać. Nie spekulować jak szaleni, jeśli nie umiemy, nie kupować wszystkiego od razu, nie polować na szybkie zyski, nie wystrzelać się z pieniędzy i nie dorzucać dźwigni tam, gdzie jest ona niepotrzebna. Bessę trzeba przetrwać, żeby w hossie te zyski wróciły, żeby te satysfakcjonujące wyniki miały szansę się pokazać. No a teraz można odwrócić takie myślenie, o, może to jest dobra myśl na koniec, i szykować się do następnej hossy, taki okres przygotowawczy. A to, ile on będzie trwał i tak dalej, to jest już inna sprawa. Uczmy się do tej następnej hossy, bo ona w końcu przyjdzie, tylko jeszcze nie wiemy, ile czasu przyjdzie nam na nią czekać. Taki mamy klimat, ale to jest właśnie inwestowanie. A wszyscy ci, którzy zaczynają od tej Bessy, pewnie z biegiem lat będą sami sobie i rynkowi wdzięczni, że zaczęli właśnie od tej ciekawej fundamentalnie, ale jednak Bessy, a nie od szalonej hossy, gdzie później odrobienie tych strat, gdzie się weszło ze wszystkim na samej górce, po prostu trwa bardzo, bardzo długo. No ale nic, takie jest inwestowanie i wszyscy to ryzyko musimy brać na klatę. To był rok Bessy. Oby kolejny przyniósł już zmianę tego trendu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za Darmo.